Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Gościem naszej audycji jest Mateusz Brudzki, urodzony w 1987 roku w Starogardzie Gdańskim, polonista, poeta, krytyk literacki, członek Stowarzyszenia Działań Teatralnych, od lat współtworzy w swoim mieście grupę Teatr Kuźnia Bracka, dotychczas wydał 3 zbiory poezji, Wpół do wiersza, Nie polecam nas Bogom oraz Wybrane, a ja tę notę czytam z okładki książki kolejnej pod tytułem Ćwierć wieku według Anny. W nocie biograficznej czytam też, jest członkiem Rady Muzeum Ziemi Kociewskiej, cokolwiek ma na myśli, twierdzi, że posiada serce Borów Tucholskich. Może i od tego zacznijmy. Panie Mateuszu, co to jest serce Borów Tucholskich i jak się je posiada?
Serce Borów Tucholskich to jest mój amulet, który znalazłem właśnie spacerując po Borach w roku 2012 po przejściu trąby powietrznej przez w okolicach rodzinnej miejscowości mojego taty i do dziś ten kawałek drewienka noszę przy sobie i uważam, że to jest takie moje małe serce z tego kawałka świata, który bardzo cenię.
Aha, a skoro jesteśmy już przy sercu, to proponuję spotkanie z naszym poetą rozpocząć od lektury wiersza zamykającego tomik zatytułowanego Poeta bez serca chce mieć drugie imię. Mateusz Brudzki.
Utwór dedykuję mojej mamie, a rozpoczynam go mottem z Przemysława Dakowicza. Już między żywych mnie nie liczcie. Bez serca nikt nie może trwać. Kiedyś urodzisz mnie od nowa, żeby lekarz nie mówił, że przestanę żyć. Kalendarze będą ostrzyły kartki na twych palcach, ale nadasz mi imię z ziemi, gdzie wytarty rejwach zmienia się w czyste kwiaty wezwane pod owoc. Zbudujesz we mnie lampę i postawisz zegar, żebym w niebezpieczeństwie wiedział, gdzie coś lśni i żebym zawsze słyszał pracę swojej tarczy. Będę uciekał tylko w siebie, jak pamiętasz rok temu, przez okno w noc dzielącą lato na połowy. Z ucieczek będę ciosał gładkie poczynania, na których nie poślizgnie się już stopa wiersza, kiedy ją podstawimy pod nasz współupadek. Bo wiesz, poeta to człowiek z charakterem pisma, które jest jak klin między językiem z dwojga, a językiem złego. To są moje manewry, żeby czas nas nie tknął, a jak mi nie wierzysz, możemy się założyć o coś, co uderza. Załóżmy, że to będzie punktualne serce.
W wierszu tym bez wątpienia bardzo osobistym, o czym świadczy już dedykacja kochanej mamie i motto z ducha romantycznego wzięte, choć jego autorem jest poeta jak najbardziej współczesny Przemysław Dakowicz. Najbardziej zainteresowała mnie jednak strofoida poeta to człowiek z charakterem pisma, który jest jak klin między językiem z dwojga, a językiem złego. Bardzo ciekawie zastosowany i przekształcony zwrot z dwojga złego wskazuje na jakąś dwoistość natury poety i jego rolę bycia pomiędzy. Człowiek z charakterem pisma, który jest jak klin, a przecież klin wbija się po to, żeby rozsadzić, rozszczepić, rozdzielić. W ten sposób usiłuje zatrzymać czas, o tym dowiadujemy się z kolejnej strofoidy, a gwarantem tego przetrwania w czasie jest serce, punktualne serce, które to określenie znowu otwiera pole rozmaitych interpretacji, bo przecież nie chodzi tylko o to, że serce bije miarowo, ale i o to, żeby, jak to powiedzieć, zdążało na czas, było punktualne, akuratne, rzetelne. Wszystkie te postulaty z wiersza Mateusza Brudzkiego mają charakter etyczny, jeśli naturalnie dobrze je odczytuje.
Już po tym pierwszym wierszu można wywnioskować, odczuć, że mamy do czynienia z poezją współczesną, z poezją nowoczesną, bo mimo że jest ona silnie zrytmizowana, a w innych tekstach widoczne są rymy, to jednak wrażenie robią na mnie takie subtelne zabiegi lingwistyczne, właściwie takie operacje na frazeologizmach, które mają na celu je przywrócić, im świeżość, je zrecyklingować. Właśnie poeta to człowiek z charakterem, przerzutnia pisma. We wcześniejszym wersie mamy słowa, na których nie poślizgnie się już stopa wiersza. To jest oczywiście nawiązanie również do stóp rytmicznych tekstu poetyckiego. Więc moim zdaniem jest to bardzo udany melanż czegoś, co pewnie krytycy nazwaliby klasycyzmem i jakiejś takiej zupełnie współczesnej świadomości języka i wiersza. Co to znaczy być poetą współczesnym i czy czujesz się poetą współczesnym?
To jest bardzo trudne i niebezpieczne pytanie, ponieważ poeta współczesny moim zdaniem różni się od poetów z minionych epok tym, że poeta współczesny nie ma takiej misji, jaką spełniali na przykład poeci romantyczni, tutaj przywołani przez pana Krzysztofa. Dzisiaj poeta ma w zasadzie wolny wybieg, wolną rękę i pisze w zasadzie o tym, o czym chce, jak chce i po co chce. Poeta nie jest tak jakby misjonarzem, czy nie staje się przewodnikiem dla narodu. I myślę, że poeta współczesny to jest pyszałek, który popisuje się poniekąd też swoją fascynacją językiem, swoją fascynacją kulturą, właśnie korzystając z języka poezji.
Czy takim popisem jest ten tomik? Bo powiedzmy czytelnikom, że mamy do czynienia z książką dość niezwykłą, ponieważ ilustrowaną reprodukcjami wielkich dzieł malarskich, do których nawiązują sąsiadujące z nimi wiersze. Moglibyśmy te wiersze nazwać ekfrazami, ale nie byłoby to trafne określenie, bo ekfraza to z greki dokładny opis, a te wiersze nie są dokładnym opisem obrazów, te wiersze są rozmową, dyskusją z obrazami. Ty nie wyjaśniasz, o co chodziło malarzowi, ty z nim wręcz wchodzisz w polemikę, naddajesz pewne sensy, których nawet na obrazie, na płótnie nie ma, czyli wyciągasz z obrazu to, co cię interesuje, i roztrząsasz to w swojej poezji. Zgadzasz się z tym?
Zgadzam się. Nie są to typowe ekfrazy zgodnie z pojęciem. Dla mnie obraz staje się pretekstem do dalszych rozważań. Jest punktem wyjścia, zaczepieniem. I tak jak ekfraza przede wszystkim skupia się na opisie dzieła plastycznego, tak tutaj ja staram się stać się tak jakby albo autorem obrazu. Często podmiotem lirycznym u mnie jest malarz, a nie postać czy element przedstawiony przez niego. Dzieje się tak dlatego, no, malarstwo dla mnie stanowi ogromną wartość. Uważam, jako polonista, że malarstwo jest ciekawszą dziedziną sztuki niż literatura. I z tych moich fascynacji po prostu powstał ten tomik. Z fascynacji obrazem i możliwością, co ja mogę z takim obrazem zrobić. Nie muszę go tylko opisać, mogę na nim się oprzeć i prowadzić swoje jakieś tutaj rozważania w postaci wierszy.
No i moi drodzy, troszeczkę porozmawialiśmy i w ten sposób minął czas przeznaczony na nasze spotkanie. W zasadzie nie zdążyliśmy jeszcze przejść do tematu, jakim jest ekfraza, dopiero to jest taka sygnalizacja tego, bo przecież podtytuł tomiku głosi wyrazy i ekfrazy i myślę, że skorzystamy z okazji i zaprosimy pana Mateusza do kolejnej audycji, gdzie już naprawdę przeczytamy, czy znaczy autor przeczyta ekfrazy. Za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Wiersze @radiogdańsk.pl W metaforze. Jacek Podsiadło. Piechotą do sklepu w Szymkach. Po polach wiatr się włóczy jak bezumny fakir. Na nadrzewnych etażerkach rozsiadły się ptaki. Za zakrętem drogi żaby milczą w bagnach, bo bocian filuje z bocianiego gniazda. Baba prosto z wozu sieje sztuczny nawóz, by było lżej koniom, chłop idzie przy kole. Śle ślepe spojrzenie we mgłę oko stawu. Sto stodół stoi wokół, stodoła przy stodole. Wielokrotnie także na tej antenie walczyłem ze szkolnym, fałszującym rzeczywistość podziałem na treść i formę. Powtórzę raz jeszcze, forma w przypadku
literatury forma językowa nie jest naczyniem, w które pisarz wlewa swoje uczucia i myśli. Nie jest ramką, passe-partout dla jego wyobraźni. Forma jest przestrzenią negocjacji, a niekiedy polem bitwy, którą autor prowadzi z własnymi poglądami, intuicjami czy lękami. Pierwsze słowa były onomatopejami, a więc wyrazami dźwiękonaśladowczymi. Znaczyły dokładnie tyle, ile można z nich było wysłyszeć, a odkąd powstało pismo, również wypatrzyć. Poezja jest tą dziedziną twórczości, w której na sensualność mówienia zwraca się szczególną uwagę. Wiersz jest bytem zmysłowym, w którym treść jest formą, a forma treścią, które znaczy coś dlatego, że wynegocjował nowe prawa w języku, otworzył w nim nowe furtki, wypowiedział coś w sposób, w jaki wcześniej nikt nie mówił, zadziwiając być może samego autora. Bo poecie wydaje się, że mówi, lecz od pewnego momentu sam jest mówiony przez wiersz. A więc znaczenie wiersza powinno odzwierciedlać się w jego zmysłowej warstwie, w brzmieniu i wyglądzie słów. I tak jest w wierszu Jacka Podsiadły zatytułowanym Piechotą do sklepu w Szymkach. Ten sielski obrazek przesycony jest muzyką. Nie tylko dlatego, że posiada wyraźny rytm, a jego wersy się rymują. W nim roi się od asonansów i aliteracji, a więc powtórzeń, głosek na początku, a nawet w środku słów. Przyjrzyjmy się pierwszym dwóm słowom w kolejnych linijkach. Po polach, na nadrzewnych, za zakrętem, bo bocian, baba prosto, by było, śle ślepe, sto stodół. Jedynym odstępstwem od przyjętej przez poetę reguły jest wers pierwszy drugiej strofy, zaczynający się od słów baba prosto. Skądinąd warto się zastanowić, czy to odstępstwo ma jakieś konsekwencje interpretacyjne. Powtórzenia sylab wpływają oczywiście na śpiewność tekstu, który przypomina przez to ludową piosenkę, ale wrastanie w siebie słów ma jeszcze inną, być może dużo ważniejszą funkcję. Uspójnia obraz. Namacalnie, naocznie, zmysłowo potwierdza realność świata prowincji, jego tożsamość, ciągłość, gęstość i spójność. Na wsi wszystko jest organiczne. Słowa, wartości wrośnięte są w glebę. Nikt nie ma tu czasu ani ochoty na mieszczańskie dylematy w rodzaju, czy język przylega do rzeczywistości lub czy prawda jest tylko funkcją retoryczną języka, wytworem stylu. Śle ślepe spojrzenie we mgłe oko stawu. Sto stodół stoi wokół, stodoła przy stodole. Sto stodół stoi wokół. Popatrzmy, posłuchajmy. Po trzykroć powtórzone sto. Raz jako liczba, potem jako część słowa stodoła, a potem czasownika stoi. Za każdym razem jest to sto w innym znaczeniu. Lecz dzięki zabiegowi poety to sto zaczyna się nam uniwersalizować, zlepiając sto stojących stodół w monolityczną bryłę, w przesyconą tajemniczym szeptem świątynię tradycji. Dzięki z pozoru zabawowym powtórkom Podsiadły nie tylko zobaczyłem wiejski pejzaż po drodze do sklepu w Szymkach. Ja ten pejzaż poczułem wszystkimi zmysłami. A stało się tak dlatego, że Podsiadło go nie opisał, lecz jak rasowy poeta wyrył, wyorał w języku.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Ewa Lipska, Pewność. Ewa Lipska, urodzona w 1945 roku w Krakowie, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich poetek. Obecna na rynku wydawniczym od ponad 50 lat, debiutowała tomem wiersze w 1967 roku, autorka kilkudziesięciu książek poetyckich, doceniana, nagradzana, czytana i śpiewana, bo jej wiersze i teksty wykonywali skaldowie, Marek Grechuta, Grzegorz Turnał, Anna Szałapak i inni. Ostatnio opublikowała zbiory wierszy Pamięć operacyjna w 2017 roku i w tym roku Miłość w trybie awaryjnym. Banał jest tym, czego autorka unika jak ognia i dlatego robi wszystko, żeby banału uniknąć. Stąd zaskakujące nieraz skróty myślowe, odległe skojarzenia, ciągłe wybijanie czytelnika z kolejn wyżłobionych przez przyzwyczajenia i myślowe stereotypy, wyzwania rzucane logice poprzez wydobywanie ze słów ich wieloznaczności i semantycznej potencjalności. Autorka Pomarańczy Newtona posługuje się charakterystycznym językiem, skondensowanym, precyzyjnym, jednocześnie otwartym na niespodziewane zamiany znaczeń. I to pewnie sprawia, że ma i oddanych wielbicieli, i czytelników zachowujących wobec jej wierszy rezerwę. Ja sam uczę się Lipskiej. Wydaje się, że coraz bardziej poznaję ją, a im bardziej ją poznaję, tym więcej radości daje mi obcowanie z poezją krakowskiej poetki. Czytany dzisiaj wiersz zatytułowany Pewność datowany jest na 1972 rok. O jakiej pewności mówi autorka? O pewności cmentarza. To jest miejsca, gdzie znajdują swój ziemski finał próby i zmagania, jakie człowiek toczy z Panem Bogiem, ze światem i z innymi ludźmi. Tak pewny jest tylko uroczysty cmentarz. Wszystko inne jest egzaminem, który wszyscy uczniowie oblewają. Wszystko, co nas spotyka, rzeczy banalne i podniosłe, rzeczy małe i wielkie, egzaminy szkolne i egzaminy historii, całe to nasze życie jest grą niepewności i pewności, która to pewność zawsze może zostać podważona. Tak naprawdę pewne jest tylko to, że zostaje po nas uroczysty cmentarz. Czyta Jarosław Tyrański, a zaraz potem tajemnicze treści wierszy Ewy Lipskiej przybliży Państwu Marek Grechuta, który pewność opatrzył muzyką. Piosenkę umieścił na płycie Droga za Widnokres, nagranej przez Polskie Nagrania Muza w 1972 roku.
Ewa Lipska. Pewność. Był już taki egzamin z historii, kiedy naraz wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. I nie ma pewności, że to był egzamin. I nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz. Była już taka miłość, ale nie ma pewności, że to była nasza. Byli już tacy ludzie, ale nie ma pewności, że to byliśmy my. Były już takie latające pteranodony, ale nie ma pewności, że to za naszych czasów. Był już taki język, ale nie ma pewności, że nim mówiliśmy. Było już takie milczenie, ale nie ma pewności, że to pomiędzy nami. Był już koniec świata, ale nie ma pewności, że to naszego świata. I został po nim uroczysty cmentarz. Jest pewność, że został po nim uroczysty cmentarz.
Był już taki egzamin z historii, kiedy naraz wszyscy uczniowie obrali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy obrali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.
już takie milczenie, ale nie ma pewności, że to pomiędzy nami. Był już koniec świata, ale nie ma pewności, że to naszego świata. Ale nie ma pewności, że to naszego świata. Ale nie ma pewności, że to naszego świata. Za naszych czasów, ale nie ma pewności, że to za naszych czasów. Że to byliśmy my, ale nie ma pewności, że to byliśmy my. Ale nie ma pewności, że to byliśmy my.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.